Chyba każdy, kto interesuje się historią powstania w getcie warszawskim, widział pomnik bohaterów getta przy ulicy Zamenhofa w Warszawie. Ta główna ściana pomnika, pod którą w uroczystych chwilach składa się wieńce, przedstawia grupę bojowców w pozie bohaterskiej, heroicznej. Ale ten pomnik ma też drugą stronę, na którą pewnie rzadziej zwracamy uwagę. Ta druga strona pomnika to relief, który nazywa się Pochód na Zagładę. Pokazuje kobiety, dzieci, starca niosącego torę, eskortowanych przez niemieckich żołnierzy z bagnetami na karabin. Ta druga część pomnika opowiada historię śmierci i cierpienia setek tysięcy więźniów getta warszawskiego. I od tej właśnie historii należałoby zacząć opowieść o getcie warszawskim. Przedwojenna Warszawa to było największe skupisko Żydów w Europie. Drugie po Nowym Jorku żydowskie miasto na świecie. Tuż przed wojną w Warszawie mieszkało 380 tysięcy Żydów, to znaczy, że Żydzi stanowili prawie 1/3 mieszkańców Warszawy. Historia getta warszawskiego, historia męczeństwa i śmierci Żydów Warszawy to bardzo ważny fragment historii naszego miasta, o którym powinniśmy pamiętać. Już na początku okupacji Niemcy wprowadzili bardzo represyjne zarządzenia w stosunku do Żydów. Jednym z pierwszych był nakaz noszenia opasek Gwiazdą Dawida, oznakowanie sklepów, przedsiębiorstw. Żydów pozbawiano własności, odbierano im przedsiębiorstwa, warsztaty pracy, blokowano konta bankowe, wprowadzono liczne dyskryminacyjne zakazy, a także nakaz pracy przymusowej. I zaczęło się polityka izolowania Żydów. Pierwsze getto na okupowanych ziemiach polskich powstało w Piotrkowie Trybunalskim już w październiku 1939 roku. To samo stało się w Warszawie. W Warszawie Niemcy utworzyli tak zwaną żydowską dzielnicę mieszkaniową na tym terenie, który był najgęściej zamieszkały przez ludność żydowską, czyli w śródmieściu Warszawy, a zwłaszcza w jego północnej części. Ci, którzy znają Warszawę, mogą sobie wyobrazić, że getto rozciągało się prawie od Alei Jerozolimskich na południu, po ulicę Stawki na północy, od ulicy Okopowej na zachodzie, aż po Marszałkowską, a w północnej części aż po Nowe Miasto na wschodzie. Więc był to duży teren liczący ponad 3 hektary. Wiosną 1940 roku pod pretekstem zagrożenia epidemicznego, Niemcy nakazali budowę muru wokół tej tak zwanej żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Oznaczało to także, że na teren getta musieli się sprowadzić przymusowo Żydzi z innych dzielnic Warszawy, a z kolei chrześcijanie mieszkający na tym terenie musieli się przeprowadzić poza getto. Jesienią 1940 roku getto zostało zamknięte. Mur został zbudowany do końca i przekroczenie bram getta wymagało specjalnej przepustki. Żydzi nie mogli mieszkać poza gettem. Rok później, jesienią 1941 roku, Hans Frank wprowadził w Generalnym Gubernatorstwie karę śmierci za opuszczanie getta, a także karę śmierci dla tych chrześcijan, którzy Żydom nielegalnie, z punktu widzenia niemieckiego prawa, przebywającym poza gettem, udzielali pomocy. Ten teren getta warszawskiego to był teren niezwykle gęsto zaludniony. Warunki życia w getcie były bardzo ciężkie. Mnóstwo ludzi nie miało pracy, brakowało żywności, panowało tam niezwykłe zatłoczenie. Co więcej, w getcie warszawskim znaleźli się nie tylko Żydzi z samej Warszawy, ale Niemcy zaczęli do getta warszawskiego przesiedlać Żydów z innych terenów. Przede wszystkim Żydów z terenów wcielonych do Rzeszy, z terenu Wielkopolski, z terenu tzw. rejencji ciechanowskiej, a także z miasteczek podwarszawskich, zwłaszcza w zachodniej części powiatu warszawskiego. Także oprócz Żydów warszawskich w getcie znalazło się około 100 tysięcy Żydów z innych terenów. To powodowało niezwykłe przeludnienie, fatalne warunki życia, olbrzymią śmiertelność z głodu i chorób. W szczytowym momencie wiosną 1941 roku w getcie warszawskim żyło około 450 tysięcy ludzi, czyli prawie o 100 tysięcy więcej niż przed wojną. i mnóstwo też umierało. Zanim Niemcy zaczęli systematycznie mordować Żydów z warszawskiego getta, do drugiej połowy 1941 roku z głodu i chorób zmarło około 100 tysięcy ludzi. Przydziały żywności były bardzo niewielkie i właściwie możliwość wyżywienia zapewniał przede wszystkim czarny rynek i szmugiel. Ale ten okres do lata 1942 roku był to okres eksterminacji pośredniej. Natomiast już latem 1941 roku, kiedy III Rzesza dokonała inwazji na Związek Sowiecki, zaczęło się masowe rozstrzeliwania Żydów na wschodzie. Zaczął się Holokaust. Jesienią 1941 roku zaczęła się krystalizować decyzja o tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, czyli wymordowaniu wszystkich Żydów Europy. Pod koniec 1941 roku zaczęła działalność pierwszy obóz zagłady, pierwszy ośrodek natychmiastowej zagłady w Chełmie nad Nerem w Wielkopolsce. Do Warszawy zaczęły nadchodzić pierwsze informacje na ten temat. Dotarli pierwsi uciekinierzy z Chełmna nad Nerem, którzy złożyli relacje w tak zwanym Archiwum Ringelbluma. Archiwum Ringelbluma to bardzo ważna instytucja getta warszawskiego. Grupa wykształconych ludzi, inteligentów, którą zorganizował Emanuel Ringelblum, wybitny historyk. Oni postawili sobie za cel dokumentowanie życia w getcie, ponieważ były to wyjątkowe warunki, wyjątkowa sytuacja. Uznali, że ich obowiązkiem jest prowadzenie swego rodzaju kroniki. Ale bardzo szybko okazało się, że to nie będzie dokumentowanie życia w getcie, to będzie dokumentowanie zagłady. Wiosną 1942 roku Niemcy rozpoczęli tak zwaną akcję Reinhardt, czyli akcję mordowania Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zaczęło się od Lublina, ale potem właśnie na Lubelszczyźnie, we wschodniej Polsce zaczęli likwidować getta, likwidować to taki eufemizm, który oznacza, że Żydów częściowo mordowano na miejscu, a częściowo wywożono do obozów zagłady. Wiosną 1942 roku zaczęły działać obozy zagłady w Sobiborze i Bełżcu. Wieści na ten temat dochodziły do Warszawy i właśnie Archiwum Ringelbluma było jednym z ważniejszych źródeł przekazywania informacji o zagładzie na zachód. A w lipcu 1942 roku przyszedł czas na Warszawę. Do Warszawy przyjechała specjalna grupa wykonawców akcji Reinhardt z Lublina, żeby dokonać właśnie likwidacji getta warszawskiego. W przededniu tak zwanej wielkiej akcji w Warszawie żyło około 380 tysięcy Żydów. 22 lipca 1942 roku rozplakatowano w getcie warszawskim zarządzenie dotyczące, jak pisano, ewakuacji do pracy na wschód. Ewakuacji mieli podlegać właściwie wszyscy więźniowie getta warszawskiego, z wyjątkiem tych ludzi, którzy byli zatrudnieni w niemieckich przedsiębiorstwach lub przedsiębiorstwach podlegających Radzie Żydowskiej, Judenratowi, a także członków Żydowskiej Służby Porządkowej i ich rodzin. I to właśnie Radę Żydowską, Judenrat, Niemcy obciążyli odpowiedzialnością za dostarczanie codziennych kontyngentów ludzi do deportacji. Adam Czerniaków, przewodniczący warszawskiego Judenratu, zdawał sobie sprawę, do czego to prowadzi. Nie chciał przyłożyć ręki do zagłady własnego narodu i 23 lipca 1942 roku popełnił samobójstwo. W liście pożegnalnym napisał: żądają ode mnie, bym własnymi rękami zabijał dzieci mego narodu. Nie pozostaje mi nic innego, jak umrzeć. Bo w rzeczywistości transporty, jakie odchodziły z bocznicy kolejowej przy ulicy Stawki, były kierowane do nowo powstałego ośrodka masowej zagłady w Treblince, niedaleko, około 100 km na północny wschód od Warszawy. Początkowo zresztą wielu Żydów warszawskich zgłaszało się do wyjazdu dobrowolnie, skuszeni tym, że dostawali przydziały żywności na drogę. 3 kg chleba i kilogram marmolady. Ale po około 10 dniach, 2 tygodniach, kiedy do Warszawy dotarli pierwsi uciekinierzy z Treblinki, zrozumiano, jaki jest los wywiezionych. Tymczasem dzień w dzień z Warszawy odchodziły pociągi z transportami liczące 5 do 10 tysięcy osób. Po 100 osób ładowano w wagonie i wywożono do Treblinki. Niemcy zorganizowali to w dosyć systematyczny sposób. Codziennie blokowali całe kwartały domów, kontrolowali dokumenty i dokonywali selekcji. Niestety ważną rolę w tym morderczym dziele przypadła żydowskiej służbie porządkowej, policji żydowskiej, która eskortowała ofiary na tak zwany Umschlagplatz, czyli właśnie plac przeładunkowy przy ulicy Stawki. I tam w koszmarnych warunkach ludzie, których miano wywieźć do Treblinki, byli przetrzymywani w oczekiwaniu na transport, czasem przez całą noc. Dlatego właśnie Umschlagplatz stał się symbolem zagłady getta warszawskiego. Dziś, od końca lat 80. u zbiegu ulicy Stawki i ulicy Dzikiej stoi pomnik upamiętniający tamto miejsce i tamtę tragedię. Podczas wielkiej akcji starców, chorych, ludzi, którzy próbowali się ukrywać, Niemcy zabijali na miejscu. Pewną liczbę, około 10 tysięcy osób, deportowano do obozów pracy, ale większość, szacuje się, że 250-280 tysięcy, została wywieziona na śmierć do Treblinki. Trzeba sobie więc zdawać sprawę, że ta wielka akcja, zagłada większości ludności getta warszawskiego, trwała zaledwie 2 miesiące. Od 22 lipca 1942 roku do końca września tego roku. W tym samym czasie zresztą Niemcy likwidowali także podwarszawskie getta w Otwocku, Międzeszynie, Falenicy. W ostatnim transporcie z 21 września Niemcy wywieźli na śmierć do Treblinki około 2000 członków żydowskiej służby porządkowej i ich rodzin. Ich także nie ominął okrutny los. Po wielkiej akcji getto warszawskie nie było już tym samym. Pozostało w nim około 60 tysięcy osób. 35 tysięcy to były osoby, które przebywały tam legalnie, otrzymały tak zwane numerki na życie i były zatrudnione w niemieckich warsztatach, fabrykach, tak zwanych shopach. Historycy szacują, że mniej więcej drugie tyle, 25 tysięcy, 30 tysięcy osób przebywało w getcie nielegalnie, to znaczy ukrywało swoją obecność. Demografia getta warszawskiego także się zmieniła. Kobiety, dzieci, starcy zostali wywiezieni na śmierć. Większość osób, które pozostały w getcie, to byli mężczyźni w sile wieku, bez rodzin, nie mający nic do stracenia oprócz własnego życia. Po wielkiej akcji został także znacznie zmniejszony teren getta warszawskiego. Istniało tak zwane getto szczątkowe, obejmujące północną część dawnego getta. To getto szczątkowe dzieliło się na 3 części. Getto centralne, na północ od dzisiejszej ulicy Anielewicza, a wówczas Gęsiej. Teren szopów, na północ od ulicy Leszno, dzisiaj Alei Solidarności. Oraz teren tak zwanego szopu szczotkarzy, między ulicą Bonifraterską a Wołową, tam gdzie dzisiaj znajduje się teren ambasady chińskiej. A pomiędzy tymi terenami był teren oficjalnie niezasiedlony, na którym Żydom nie wolno było przebywać. I właśnie podczas wielkiej akcji narodziła się myśl o tym, żeby stawić opór zbrojny, żeby nie dać się biernie mordować. 28 lipca 1942 roku działacze młodzieżowych organizacji sionistycznych powołali żydowską organizację bojową. Początkowo ŻOB nie miał żadnej broni. Dysponował jednym rewolwerem. Po jakimś czasie 5 kolejnych sztuk broni bojowcy ŻOB-u otrzymali od Polskiej Partii Robotniczej. Pierwsza akcja ŻOB miała miejsce już w sierpniu 1942 roku, kiedy Izrael Kanał dokonał zamachu na komendanta żydowskiej służby porządkowej Józefa Szereńskiego. Ale wkrótce nastąpiła wpadka, ŻOB straciła całą swoją broń i organizacja praktycznie uległa rozbiciu. Do wznowienia jej działalności doszło w październiku, kiedy do Warszawy powrócił charyzmatyczny działacz młodzieży syjonistycznej Mordechaj Anielewicz. Powstał wówczas sztab żydowskiej organizacji bojowej, do którego obok Anielewicza wszedł Marek Edelman, reprezentujący Bund Żydowskich Socjalistów, Itzhak Zuckerman z syjonistycznej organizacji młodzieżowej DROR, Herbst Berliński z Poalei Sion Lewica, Johanan Morgenstern z Poalei Sion Prawica, oraz Michał Rosenfeld z Polskiej Partii Robotniczej. ŻOB była więc swego rodzaju federacją, a jej poszczególne grupy bojowe wystawiały wchodzącej w jej skład organizacje polityczne. Emisariuszowi ŻOB wysłanemu na aryjską stronę, Arymu Wilnerowi, udało się nawiązać kontakt z Armią Krajową. Na początku 1943 roku ŻOB otrzymała od Armii Krajowej kilkadziesiąt pistoletów, granaty, trochę materiałów wybuchowych. Ale większość broni pochodziła z zakupów na czarnym rynku. W tym celu organizowano wręcz napady rabunkowe, nakładano kontrybucje na bogatych Żydów, doszło także do skoku na kasę Judenratu. Celem ŻOB było stawienie oporu w przypadku wznowienia przez Niemców akcji wysiedleńczej. Okazja ku temu przyszła w styczniu 1943 roku, kiedy Niemcy podjęli próbę wysiedlenia kilku tysięcy Żydów. Mimo zaskoczenia bojowcy ŻOB stawili spontaniczny opór, a czterodniowe walki przyczyniły się do opóźnienia ostatecznej likwidacji getta warszawskiego. Ta tak zwana samoobrona styczniowa była przełomem psychologicznym. Pokazała, że zbrojny opór przeciwko Niemcom jest możliwy. Trzeba pamiętać, że była to pierwsza otwarta walka zbrojna na ulicach Warszawy. Jeszcze przed słynną akcją pod arsenałem Armii Krajowej, która miała miejsce w końcu marca 1943 roku. Swoimi akcjami przeciwko Niemcom i żydowskim kolaborantom żydowska organizacja bojowa wyrobiła sobie olbrzymi autorytet wśród ludności getta. Stała się właściwie władzą w getcie, narzucając swoją zwierzchność nawet Judenratowi. Na jej wezwanie ludność getta masowo budowała różnego rodzaju kryjówki, tak zwane bunkry, ukryte przejścia między budynkami, tunele prowadzące na aryjską stronę. Powstało wręcz całe podziemne miasto. Produkowano butelki zapalające, dokonywano na masową skalę zakupów broni na czarnym rynku. Spodziewając się wznowienia niemieckiej akcji, ŻOB trwała w pogotowiu. Była podzielona na 22 grupy bojowe. 9 grup pod dowództwem Izraela Kanała było w getcie centralnym, 8 grup dowodzonych przez Eliezera Gellera na terenie szopów Tebensa i Schulza, a 5 grup pod dowództwem Marka Edelmana w szopie Sztotkarzy. Historycy szacują, że ŻOB liczyła około 500 bojowców, z czego może 250 uzbrojonych. Żydowskiej organizacji bojowej nie udało się zdobyć broni długiej ani maszynowej. Na uzbrojenie bojowców składały się granaty, butelki z benzyną, pistolety. Drugą organizacją konspiracyjną w getcie warszawskim był Żydowski Związek Wojskowy. O jego działalności wiadomo bardzo niewiele, bo niemal wszyscy członkowie ŻZW zginęli w czasie wojny. Wojny nie przeżył też nikt z dowództwa związku, nie zachowały się żadne dokumenty organizacyjne. Z kolei wiele informacji, które funkcjonowały przez dziesięciolecia, okazało się zmyśleniami i mitami. ŻZW powstał w kręgu prawicowych syjonistów. Wiadomo, że na jego czele stał Paweł Frenkiel jako komendant wojskowy, a jego zastępcą był przedwojenny dziennikarz Leon Rodal. ŻZW nie udało się nawiązać kontaktów z Armią Krajową. Dowództwo AK prawdopodobnie nawet nie było świadome istnienia drugiej obok ŻOB organizacji konspiracyjnej w getcie warszawskim. Mimo to, dzięki indywidualnym kontaktom z członkami polskiej konspiracji oraz zakupom na czarnym rynku, ŻZW zdołał zgromadzić pokaźne zapasy broni. Emanuel Ringelblum, który na krótko przed powstaniem w getcie warszawskim odwiedził kwaterę główną ŻZW, widział tam nawet ręczne karabiny maszynowe. Ze względu na głębokie różnice polityczne, ŻOB i ŻZW działały oddzielnie, ale przed powstaniem uzgodniły swoje działania. Główne siły ŻZW skoncentrowane były na Placu Muranowskim. Istniały też grupy na terenie szopu Sztotkarzy i terenie szopów Tebensa i Schulza. Historycy szacują, że ŻZW liczyło w przededniu powstania około 150-200 bojowców. W nocy z 18 na 19 kwietnia 1943 roku Niemcy otoczyli getto. Zamierzali przesiedlić Żydów do obozów pracy na Lubelszczyźnie. Być może likwidacja getta w Warszawie miała być prezentem dla Hitlera, którego urodziny przypadały 20 kwietnia. Żob nie dała się zaskoczyć. Kiedy o świcie do getta wkroczyły oddziały niemieckie, zostały ostrzelane i obrzucone granatami. Najcięższe walki toczyły się przy skrzyżowaniu Miłei Zamenhofa, niedaleko dzisiejszego Muzeum Polin. Niemcy stracili kilku zabitych i wycofali się z getta. Po kilku godzinach podjęli ponowny atak. Dowództwo objął ściągnięty do Warszawy generał SS Jürgen Strop. Toczyły się walki w pobliżu bram getta przy Zamenhofa i na Lewkach, a po południu rozgorzały ciężkie walki wokół umocnionych pozycji ZZW przy placu Muranowskim. To właśnie tam bojowcy Żydowskiego Związku Wojskowego wywiesili na jednej z wysokich kamienic dwa sztandary. Biało-czerwony i syjonistyczny biało-niebieski. Na mapie współczesnej Warszawy plac Muranowski już nie istnieje. Dziś to okolice charakterystycznego wysokiego budynku Intrako przy ulicy Stawki. Wieczorem oddział dywersji bojowej Armii Krajowej pod dowództwem kapitana Józefa Pszennego podjął próbę wysadzenia w powietrze muru getta od strony ulicy Bonifraterskiej. Akcja ta niestety skończyła się niepowodzeniem, a akowcy stracili 2 zabitych i 4 rannych. W następnych dniach odbyło się jeszcze kilka akcji solidarnościowych z gettem warszawskim. Także ze strony Gwardii Ludowej, która zaatakowała stanowisko niemieckiego karabinu maszynowego ostrzeliwującego getto. Pierwszy dzień powstania przyniósł poczucie sukcesu. Getto obroniło się. Ludzie w nastroju euforii wylegli na ulicę. 20 kwietnia zaczął się ciężkimi walkami na placu Muranowskim. Pod koniec dnia część bojowców Żydowskiego Związku Wojskowego ukrytym tunelem przedostała się na aryjską stronę. Po południu Niemcy zaatakowali szopsztokarze. Obrońcy, dowodzeni przez Marka Edelmana, zdetonowali ładunek wybuchowy, powstrzymując na pewien czas napastników. Odrzucili złożoną przez Niemców propozycję poddania się. Jednak w wyniku niemieckiego ostrzału artyleryjskiego i pożarów następnego dnia musieli opuścić swoje pozycje i przebili się do getta centralnego. Od tego momentu walki powstańcze polegały na obronie poszczególnych budynków, bunkrów. Strop podzielił getto na 24 odcinki, które były przez Niemców systematycznie przeczesywane. Do bunkrów, a także kanałów, Niemcy wrzucali świece dymne, niszczyli je materiałami wybuchowymi. Na noc Niemcy wychodzili z getta, a powstańcy często zajmowali wcześniej utracone pozycje. Te walki nabrały charakteru swego rodzaju wojny szarpanej. Powstańcy bronili się na górnych piętrach budynków, ukrywali się, robili wypady z bunkrów. Schwytanych obrońców Niemcy najczęściej rozstrzeliwali na miejscu albo pędzili na Umschlagplatz, skąd znów odchodziły transporty do Treblinki. Niemniej dramatyczna była sytuacja cywilów, którzy ukrywali się w bunkrach, a wychodzili właściwie tylko w nocy. Olbrzymie zatłoczenie, konieczność zachowania ciszy, gorąco od szalejących pożarów. Niemcy przyjęli bowiem metodę systematycznego podpalania budynków w getcie, żeby zmusić obrońców i cywilów do wyjścia. Mieszkańcy płonących kamienic próbowali się ratować, często skacząc z okien i z balkonów. Część schwytanych Niemcy mordowali na miejscu, część odsyłali do Treblinki, a około 35 tysięcy cywilów wysłali do obozów pracy na Lubelszczyźnie. Tam na początku listopada 1943 roku wszyscy zostali zamordowani w ramach tak zwanej akcji Erntefest, będącej zakończeniem operacji Reinhardt. W swoim raporcie Strop podał, że podczas likwidacji getta warszawskiego Niemcy wykryli 631 bunkrów i zabili na miejscu 6 tysięcy ludzi. Wielu zginęło w płomieniach lub w wysadzanych powietrze podziemnych bunkrach. Zaledwie kilkudziesięciu powstańcom udało się wydostać z płonącego getta kanałami i podziemnymi tunelami. Wielu z nich i tak zginęło później, w wyniku denuncjacji albo w walkach partyzanckich. Grupa żołbowców, wśród nich Itzhak Zuckerman, Marek Edelman, Hersz Berliński, walczyło później Powstaniu Warszawskim szeregach Armii Ludowej. Z badań najlepszej znawczyni historii żydowskiej organizacji bojowej, Anki Grupińskiej, wynika, że wojnę przeżyło zaledwie 31 bojowców ŻOB. 8 maja Niemcy odkryli bunkier przy ulicy Miłej 18, gdzie znajdowało się dowództwo ŻOB-u, a także liczni cywile. Nie chcąc wpaść w niemieckie ręce, powstańcy zdecydowali się popełnić samobójstwo. Tak zginął Mordechaj Anielewicz i ponad 100 powstańców oraz cywilów. Bunkier przy Miłej 18 Niemcy wysadzili w powietrze. Dziś w tym miejscu istnieje pamiątkowy kopiec i pomnik. Tylko kilku osobom udało się wydostać jedynym nieodkrytym przez Niemców wyjściem z bunkra. Ale chociaż obrońcom getta coraz bardziej brakowało żywności i amunicji, powstanie trwało nadal. Walki pojedynczych grup powstańczych trwały do połowy maja, a nawet dłużej. 16 maja Straub uznał powstanie w getcie warszawskim za stłumione i na znak swojego zwycięstwa kazał wysadzić w powietrze wielką synagogę przy ulicy Tłomackiej. Dziś na jej miejscu stoi błękitny wieżowiec przy Placu Bankowym. W swoim raporcie z likwidacji powstania w getcie warszawskim Straub napisał: żydowska dzielnica w Warszawie przestała istnieć. I rzeczywiście, Niemcy postanowili wymazać teren byłego getta z powierzchni ziemi, a na jego miejscu założyć wielki park. Po powstaniu Niemcy systematycznie wysadzali w powietrze i równali z ziemią kamienice na terenie getta. Wojnę przetrwało zaledwie kilkanaście budynków, które pamiętają czasy getta. Ale zanim Niemcy to zrobili, potraktowali teren getta jako teren eksploatacji gospodarczej. Wywozili nadające się do użytku wyposażenie mieszkań, materiały budowlane, surowce wtórne, metal. W tym celu utworzyli tam specjalny obóz koncentracyjny, do którego sprowadzili żydowskich więźniów z Auschwitz. Byli to celowo Żydzi z zagranicy, żeby nie mogli się kontaktować z polską ludnością. Obóz, tak zwana gęsiówka, ciągnął się wzdłuż dzisiejszej ulicy Anielewicza od Zamenhofa aż do Okopowej. Więźniowie byli zatrudnieni przy pracach rozbiórkowych, poszukiwaniu pozostawionego mienia. Zbudowano nawet kolejki wąskotorowe do wywożenia odzyskanych cegieł i innych materiałów. Ostatecznie piwnice zburzonych budynków i kanały zasypano gruzem, a teren getta splantowano. W centrum Warszawy powstała olbrzymia pustynia ruin, pod którymi wciąż spoczywają szczątki poległych powstańców i cywilów. W czasie powstania warszawskiego w sierpniu 1944 roku żołnierze batalionu Zośka Armii Krajowej zdobyli gęsiówkę, a także jej placówkę przy Umszlakplacu i uwolnili stamtąd 350 żydowskich więźniów. Wielu z nich przyłączyło się zresztą do powstania. Po wojnie, aż do połowy lat 50. na terenie gęsiówki istniał obóz dla niemieckich jeńców wojennych, a później stalinowski obóz pracy. Więźniowie wyrabiali tam z przemielonych gruzów getta materiały budowlane. Posłużyły one do odbudowy Warszawy. Już w 1946 roku na placyku u zbiegu Gęsiej i Zamenhofa, tam gdzie była jedna z bram getta i gdzie w kwietniu 1943 roku ŻOB stawiła pierwszy opór wkraczającym Niemcom, odsłonięty został pierwszy, bardzo skromny pomnik upamiętniający powstanie. Czerwony piaskowiec przypomina o rozlanej krwi, a kręgi, z których składa się pomnik, symbolizują właz do kanału. Dwa lata później, w piątą rocznicę powstania, został odsłonięty ten najbardziej znany, monumentalny pomnik bohaterów getta, autorstwa Nathana Rapoporta. Jest pewną ciekawostką, że płyty kamienne, którymi ten pomnik jest obłożony, zostały wcześniej zamówione w Szwecji przez Niemców i miały służyć do budowy pomnika zwycięstwa Hitlera. Miejsce po getcie w centrum Warszawy istniało jako wielkie gruzowisko przez wiele lat. Na jego miejscu powstała dzisiejsza dzielnica Muranów. Południową część byłego getta, od ulicy Leszno do Dzielnej, zabudowano w latach 50. Północna część Muranowa powstała dopiero w następnej dekadzie.